Więcej serca
i mniej barier. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Mija 10 lat od ratyfikacji przez Polskę konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Ma ona chronić i zapewnić pełne i równe korzystanie z praw człowieka i podstawowych wartości przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami. Tymczasem w Polsce w ostatnich latach rośnie liczba osób ubezwłasnowolnionych. W 1985 roku było ich prawie 24 tysiące, obecnie jest 5 razy więcej. W wielu krajach instytucja ubezwłasnowolnienia została zniesiona jako naruszająca właśnie tę zasadę niezbywalnej godności człowieka. O instytucji ubezwłasnowolnienia i czym można byłoby ją zastąpić, będę rozmawiać z adwokatką, mecenas doktor prawa Pauliną Krakowiak. Witam panią w studio, dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
I z Moniką Lewandowską, społeczną ekspertką działającą na rzecz godnego życia osób z niepełnosprawnościami. Jedna z córek pani Moniki jest dorosłą osobą z niepełnosprawnością sprzężoną, intelektualną i ruchową. Witam w studiu Radia Gdańsk. Dzień dobry.
Dziękuję, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Powiedzmy na początek może osobom niezorientowanym, każdy raczej słyszał o tym ubezwłasnowolnieniu, ale tak naprawdę co traci człowiek, który zostaje poddany temu procesowi?
Można powiedzieć, że w sferze godności traci prawie wszystko, bo tak naprawdę przestaje podejmować istotne dla siebie decyzje dotyczące możliwości zawarcia związku małżeńskiego, podjęcia pracy, traci prawa wyborcze, więc tutaj też jako osoby, które adwokaci i radcowie prawni, którzy walczą o to, żeby tą instytucję ubezwłasnowolnienia jednak zmieniać, wskazujemy na to, że no, odziera się ludzi z tej ich podstawowej godności i z możliwości decydowania o sobie i że to jest często zbyt daleko idące.
Bo są też różne formy, tak, ubezwłasnowolnienia. Jak to wygląda w praktyce? Co można, tak, jak może być przeprowadzony ten proces?
Ta najbardziej radykalna to jest oczywiście całkowite ubezwłasnowolnienie i tutaj tych praw no, praktycznie nie ma.
Czyli o niczym ci nie decyduje, tak?
Nie, niestety. Uh-huh. Co prawda orzecznictwo jakby trochę próbuje łagodzić te konsekwencje. Też orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 15 roku zawdzięczamy to, że osoby ubezwłasnowolnione mogą mieć teraz wpływ na kwestie związane chociażby z umieszczeniem w DPS-ie, czyli w Domu Pomocy Społecznej. No ale mimo wszystko ta ingerencja jest na tyle radykalna, że jest to jeden z czołowych powodów, dla którego się propaguje odchodzenie od instytucji ubezwłasnowolnienia. Oczywiście jest też druga opcja, ubezwłasnowolnienie częściowe i w tym przypadku jakby to sąd też decyduje, w których sferach życia społecznego ta osoba nie będzie decyzyjna, w których sferach będzie ją zastępował ktoś inny. Ale w praktyce mimo wszystko więcej jest przypadków tego całkowitego ubezwłasnowolnienia.
Po co to się właściwie w takim razie robi? Jaki jest cel tego ubezwłasnowolnienia, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością? Czy niepełnosprawność to jest powód, żeby kogoś ubezwłasnowolnić?
Jeżeli mogę się odnieść do tego, absolutnie nie powinien to być powód. Często ubezwłasnowalnia się osoby z niewiedzy. Rodzina często nie wie, jak postąpić. Czasami wydaje, dostaje taki przekaz społeczny, często nawet od fachowców, że jest to coś nieuniknionego, szczególnie jeżeli dotyczy to osób, które ukończyły 18 rok życia. I w tym momencie osoba jakby nie widzi innej możliwości i idzie tym tropem, tym błędnym tropem.
Bo wszyscy tak robią, tak?
Bo wszyscy tak robią, albo też no, taki przekaz niestety często też od środowisk prawniczych wychodzi, że to jest najlepsze rozwiązanie, chociaż tak naprawdę nie jest to, z perspektywy matki to mówię, osoby z niepełnosprawnością znaczną, nie jest to rozwiązanie.
Pani sobie na przykład wyobraża, żeby pani, bo pani córka nie jest ubezwłasnowolniona.
I nigdy nie będzie.
I właśnie, czy pani sobie wyobraża, że ona by jakby była ubezwłasnowolniona, to właściwie jakby to w praktyce wyglądało? O czym ona by nie mogła decydować, a o czym teraz decyduje? Przy tej swojej niepełnosprawności znacznej, tak jak pani powiedziała.
Znaczy ja będę tutaj słuchaczom opowiadać historię z życia, bo nie jestem prawnikiem z wykształcenia, ale proszę mi wierzyć, że osoby z niepełnosprawnością niepełnosprawnością znaczną, wychową intelektualną, czyli tak zwaną sprzężoną, bo sprzężenie polega na kilku niepełnosprawnościach występujących w jednym ciele, naprawdę przy odpowiednim wsparciu mają potencjał do tego, żeby podejmować decyzje. Może to nie będą decyzje o tym, że polecę w kosmos w 2030, ale są to decyzje dotyczące prostych czynności życiowych.
Jak co również, będę jadła na
co
przykład?
Co będę jadła, w co się ubiorę, czy chcę mieszkać z rodzicami, czy chcę jednak mieszkać gdzie indziej. Proszę Państwa, ja ostatnio wróciłam ze Szwecji z takiej wizyty studyjnej, gdzie miałam okazję zaobserwować, jak wygląda życie osób z niepełnosprawnościami. I tam osoba z niepełnosprawnością znaczną, sprzężoną, która się nie komunikuje werbalnie, jest poddawana takiej ocenie nawet przez rok. Zachodzi obserwacja, jakie ona ma wpływy mieszkaniowe. Z kim ona chce mieszkać, jak skończy 18 lat. I proszę mi uwierzyć,
tam w Szwecji nie ma, rozumiem, osób
nie ma ubezwłasnowolnienia. 85% osób, dorosłych, młodych osób z niepełnosprawnością znaczną wybiera mieszkanie poza domem. Czyli chce żyć młodym życiem, a nie życiem starca w DPS-ie.
W takim razie powiedzmy jeszcze może osobom niezorientowanym o tych konkretnie prawach, jakie się traci w związku z ubezwłasnowolnieniem. To jest prawo do pracy na przykład, tak?
Nie tyle prawo do pracy, małżeństwo. To możliwość też zawarcia umowy o pracę.
Właśnie.
A umowy, które, na przykład ja jako prawnik miałam takie sytuacje, że osoba zawarła umowę o pracę, podpisała kontrakt pracowniczy i dopiero później pracodawca dowiedział się o tym, że jest ubezwłasnowolniona całkowicie. I to niestety niweczy tą umowę, mimo że ta osoba przez jakiś czas
wykonywała pracę.
Tak, bez problemów. To były proste prace polegające na sprzątaniu jakichś tam powierzchni, ale dostosowane do jej możliwości i to było też źródło zarobkowania.
Kolejna sprawa, małżeństwo na przykład.
Tak. I tutaj dodatkowo mamy też takie konsekwencje, że już samo orzeczenie ubezwłasnowolnienia całkowitego powoduje rozdzielność majątkową. Może być przyczyną też zmierzającą do unieważnienia małżeństwa i tak dalej. Już abstrahując od pozbawienia kogoś decyzji o tym, że ten związek małżeński może wejść.
Władza rodzicielska?
Też pozbawienie.
Jeśli ktoś ma dzieci, to przestaje jest decydować o ich losie.
Tak. Dokładnie.
No i decyzje oczywiście takie finansowe, kredytowe. I one chyba są najczęściej jednym z częstszych powodów, że ta na przykład rodzina osoby z niepełnosprawnością występuje o to ubezwłasnowolnienie.
Co jest,
tak?
Błędem.
Co jest,
tak?
Błędem.
To znaczy ubezwłasnowolnienie nie chroni rodziny przed popełnianiem błędów przez osoby z niepełnosprawnością.
Ale pani Moniko, to proszę powiedzieć w takim razie, jak to wygląda, bo córka, rozumiem, jest jako osoba dorosła, na pewno ma rentę.
Tak.
No i teraz, czy ona ma własne konto?
Tak.
I kto tym kontem dysponuje? Ona sama może dysponować? Czy to jest, że na przykład pani jako mama jest upoważniona do dyspozycji? Jak to wygląda? Jak to można wytłumaczyć innym, którzy no może też by tak chcieli, ale nie wiedzą, jak to zrobić?
Ola ma swoje konto i jest osobą, ja jestem dopisana do jej konta. Wszystkie środki, jakie ma na tym koncie, no, czekają na okazję, która jest związana z jej życiem, na przykład wyjazd na wakacje z asystentem osobistym. W tym momencie z programu rządowego jest opłacany asystent osobisty, a Ola ze swoich pieniędzy opłaca wybrany przez siebie domek kempingowy bądź też miejsce w hotelu, gdzie będzie chciała spędzić czas.
I normalnie może też dysponować tymi pieniędzmi oczywiście w oparciu o pomoc, która jest jej udzielana albo przez asystenta, albo przez bliskie
tak,
osoby.
Tak, to znaczy na przykład jeżeli wychodzi z asystentem osobistym, który jest, to świetna usługa, która pomaga jej w robieniu tego, czego nie może robić sama.
Dobrze, ale to też się w pewnym momencie zdarzyło, że nagle ona dostała takie możliwości, prawda? Dorosła,
tak.
Stała się osobą dorosłą. Czy pani na przykład widzi w takim zachowaniu córki, w to, że ona jakby docenia tą możliwość decydowania, że ona inaczej reaguje, inaczej się zachowuje?
Czy powiem państwu, że możliwość w ogóle zauważenia potencjału w osobach z niepełnosprawnością to jest gigantyczny przełom dla rodziny. Rodziny nikt nie uczy tego, żeby widzieć potencjał w tej rodzinie. w tej osobie. Społeczeństwo też uważa, też ubezwłasnowolnienie się do tego też przyczynia, że uważamy, że tej osoby nie ma, że ona nie ma
albo że trzeba za nią wszystko zrobić, tak. I ją zastąpić.
Ja też przez pewien czas, jak Ola jeszcze nie była osobą dewiosłą, no siłą rzeczy nie mając doktoratu z niepełnosprawności konkretnej, no nie wiedziałam, jak się postępuje, jak się czyta Ole, ale dzięki specjalistom w wsparciu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i informacji o tym, że jest konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami, ja dostrzegłam to, że Ola ma prawo do dokonywania wyborów i zaczęło się to od prostych wyborów, na przykład jaką bluzkę rano ubierzesz, czy chcesz czerwoną, czy niebieską, mówiła beską. No, zorientowaliśmy się od razu, że chodzi o niebieską, prawda? Czyli już dokona wyboru. Ta sprawczość powodowała, że on szczęście w jej oczach.
Czyli od tego trzeba zacząć.
Tak, od prostych czynności.
Możliwość wyboru w prostych rzeczy. Czy pijesz kawę, czy herbatę?
Tak. Pytam, jaki asystent, bo ponieważ asystentura to jest taka usługa, która jest przydzielana osobie z niepełnosprawnością, więc to ona powinna wybierać asystenta. I Ola wybiera tych asystentów. Mówi, że ma przyjść pani Kasia albo pani Basia, albo ta ma nie przychodzić. Więc to są, proszę państwa, wybory, jakie my wykonujemy na co dzień. My też wybieramy, z kim się chcemy spotkać, prawda? Albo z kim nie chcemy się spotkać, albo z kim chcemy mieszkać, nie, albo nie.
Tu jeszcze o jednej rzeczy przy ubezwłasnowolnieniu nie powiedzieliśmy, czego nie może zrobić osoba ubezwłasnowolniona, mianowicie ona nie może pójść na wybory.
Tak, nie ma praw wyborczych.
Czyli to są pozbawienie tak zwane praw obywatelskich, tak?
Tak, i takiej partycypacji społecznej, prawda?
Ja bym nawet porównała to trochę do takiego, no wiem, że to może nie jest tutaj oczywiste, ale do takiego zrównania osoby ze zwierzęciem. Bo pozbawienie praw obywatelskich, czyli w ogóle jakby zniknięcie z przestrzeni społecznej, no... To są cechy ubezwłasnowolnienia całkowitego.
A proszę powiedzieć, jak to wygląda w praktyce, składanie tych wniosków, kto na tym tak naprawdę zyskuje? No bo skoro my tutaj mówimy o tym, że na pewno nie osoba z niepełnosprawnością, no to dlaczego to właściwie i kto to robi? Kto może złożyć taki wniosek?
Teoretycznie wniosek mogą złożyć osoby najbliższe i tam też jest taki katalog w ustawie wymieniony, mowa o współmałżonku, o krewnych w linii prostej, czyli no, w dużym uproszczeniu dzieci, bądź rodzice, bądź dziadkowie, ewentualnie rodzeństwo, ewentualnie jakiś tam przedstawiciel ustawowy, ale czysto teoretycznie, i to się podkreśla też w orzecznictwie, że zyskać ma ta osoba. Nie krewni, nie społeczeństwo, zabezpieczając się w jakiś sposób pewność obrotu, tylko w orzecznictwie podkreśla się, że to jednak wszystko jest robione w interesie tak, osoby ubezwłasnowolnianej.
Tyle, że potem nikt tego nie sprawdza, prawda?
Tak, chociaż... Jeśli jesteśmy przy założeniach ustawowych, to założenie najgorsze nie jest, bo nie powiedzieliśmy o najważniejszej przesłance ubezwłasnowolnienia. Sama niepełnosprawność czy szczególne potrzeby, które istnieją po stronie tej osoby, nie przesądza jeszcze o ubezwłasnowolnieniu. Tam jest trzecie, niby najistotniejsze kryterium, mianowicie ustalenie, że ta osoba nie jest w stanie pokierować swoim postępowaniem.
Tylko co to znaczy, prawda?
Dokładnie.
No właśnie. Jak to sąd na przykład sprawdza? Sprawdza w ogóle sąd?
Tak, sprawdza, ponieważ sądy sprawdzają...
taką osobę, jak to się na rozprawie?
Jest wysłuchanie takiej osoby przeprowadzane na rozprawie w obecności biegłych specjalistów, a później ci biegli spotykają się jeszcze z tą osobą i weryfikują to już bardziej w czterech ścianach, w odpowiedniej atmosferze.
No dobrze, że w ogóle
zakresie.
Jest coś takiego, że jest jeszcze jakaś weryfikacja, bo osoba z niepełnosprawnością, albo na przykład jeśli ma tą niepełnosprawność z powodu nie wiem, choroby Parkinsona, Alzheimera, to może mieć lepszy albo gorszy dzień i akurat w tym dniu pójdzie do sądu i się okaże, że ona o niczym nie będzie mogła w stanie decydować następnego dnia, to może zupełnie inaczej wyglądać.
Znaczy tutaj dochodzimy do bardzo ważnego tematu, mianowicie kompetencji osób, które weryfikują stan osoby z niepełnosprawnością oraz kompetencji w komunikacji. Ponieważ proszę mi powiedzieć, jak wygląda weryfikacja albo rozmowa z osobą, która się nie komunikuje werbalnie.
Myślę, że taki to musi być naprawdę specjalista, który będzie umiał to zweryfikować, a jest mało nawet w ośrodkach, które
tak, to są osoby z listy,
szkolą, kształcą.
To musi być osoby z niepełnosprawnością. Z biegłych ad hoc, czyli spoza listy, powołuje się znacznie rzadziej, ale problemem jest jeszcze jedna rzecz. Bo tutaj słusznie pani zauważyła, że jakby potrzebna jest pewna cierpliwość, a niestety z reguły takie spotkanie, gdzie biegły sąd dokonuje tych ustaleń, tak, to jest jedno. Nawet jeśli ono jest kilkugodzinne, to
ale
co z tego?
Proszę Państwa, też taka sytuacja, że ci specjaliści od pozawerbalnej komunikacji, to tych osób jest bardzo mało i nawet jest problem, żeby zatrudniać ich w ośrodkach, żeby mogli uczyć.
A co dopiero
sądach, żeby oni gdzieś pracowali w sądach. I ja sobie tak właśnie myślę, że osoba, która jest biegłym, przy całym szacunku, no jak nie może się dogadać, tak, bo nie zna metody, którą by mogła, to uważa na przykład, może uważać, że osoba no, jest...
Że wypełnia kryterium.
Że wypełnia kryterium i nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem.
I teraz proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że jeżeli rodzina też nie widzi potencjału w tej osobie i biegły nie widzi potencjału, to ta osoba jest skazana w zasadzie na zagładę społeczną.
Tu się mówi też to, co pani powiedziała, że głównym celem tej instytucji ubezwłasnowolnienia to jest ochrona interesów.
Tak.
Ja się zastanawiam, taka osoba zawsze dostaje opiekuna prawnego. Mówiła pani, że rodzina, ale czy instytucje mogą również występować o ubezwłasnowolnienie? Trafia na przykład osoba do DPS-u z powodu starości na przykład, tak? I problemów związanych z wiekiem. Jest również niepełnosprawna często. I co się dzieje? Taka osoba jest ubezwłasnowolniana, bo to jest wygodniejsze?
Tak, niestety często tak bywa. Czasami, ale to nie tylko w przypadku instytucji, czasami niestety również w przypadku rodziny przyczyną ubezwłasnowolnienia są po prostu pieniądze. Czy to chęć przejęcia jakiegoś świadczenia emerytalnego bądź rentownego, czy to nawet kwestie spadkowe, bo nie powiedziałyśmy jeszcze o jednej rzeczy, to też blokuje możliwość sporządzenia testamentu, ubezwłasnowolnienie całkowite.
Czyli małżonek, jak osoba ma ubezwłasnowolnioną, on jakby całość majątku dziedziczy, tak?
Nie, niekoniecznie. Nie? Wszystko zależy od tego, czy jest na przykład wcześniejszy testament, albo jak to będzie wyglądało przy tak zwanym dziedziczeniu ustawowym.
No pani właśnie zadała takie pytanie, kto może, no dyrektor DPS-u nie może wystąpić z wnioskiem, ale może bezpośrednio, ale może wystąpić do prokuratora z wnioskiem. I powiem Państwu, że są czasami takie dramatyczne i kuriozalne sytuacje, na przykład, że dyrektor DPS-u występuje z wnioskiem grupowym o ubezwłasnowolnienie 10 mieszkańców DPS-u. I no, są to sytuacje skandaliczne, ale takie występują. Poza tym kolejnym tematem to jest to, że czasami ludzie z miłości chcą ubezwłasnowolnić osobę i to dotyczy też mojej grupy, którą reprezentuję, czyli opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Tak jak powiedziałam na początku, kierując się miłością, ale trochę taką miłością nie do końca przynoszącą korzyść osobie z niepełnosprawnością, ponieważ jeżeli my sami uznamy, że nasz bliski czy moja córka jest osobą pozbawioną praw obywatelskich, to znaczy, że ona już nigdy nie będzie widziana przez społeczeństwo, czyli jej potrzeby i rząd, ani samorząd nie będzie jej widział, nie będzie wiedział, że ona w ogóle ma jakieś potrzeby, bo jej nie ma, ona przestała istnieć.
Teraz czy taka osoba ubezwłasnowolniona ma prawo, no teoretycznie chyba nie ma z tego, co panie mówią, odwołać się na przykład od decyzji o ubezwłasnowolnieniu, jeśli na przykład zostanie umieszczona w DPS-ie i uważa, że jest tam, że nie powinna tam się znajdować. Niesłusznie. Albo, że niesłusznie została ubezwłasnowolniona.
Jakby był czas, kiedy takiego prawa nie było. Sporo zmieniło orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 16 roku, w którym wskazano, że no jest to niekonstytucyjne, że taka osoba powinna mieć prawo odwołania. Obecnie też funkcjonuje to w ten sposób, tak, że tym osobom przyznaje się też pełnomocników z urzędu. No ale nie oszukujmy się, nawiązanie kontaktu z taką osobą wymaga pewnego zaangażowania, wymaga empatii, tak, i wymaga też umiejętności komunikacji mimo wszystko.
Ale jest to możliwe, że można taką osobę wydobyć.
Tak, ale szczerze, w praktyce tych spraw jest mało.
Szczególnie, że osoby no, nie przemieszczają się swobodnie, nie wychodzą z DPS-ów swobodnie, one są w jakiś sposób ograniczone, właśnie na tym polega dramat ich sytuacji.
Mecenas Paulina Krakowiak, adwokatka, i Monika Lewandowska, społeczna ekspertka środowiska osób z niepełnosprawnościami, są z nami. Do rozmowy, proszę Państwa, wracamy za kilka minut.
Więcej serca
i mniej barier. Joanna Matuszewska, witam po przerwie. W studiu są ze mną doktor prawa mecenas Paulina Krakowiak i Monika Lewandowska, społeczna ekspertka na rzecz godnego życia osób z niepełnosprawnościami. Rozmawiamy o instytucji ubezwłasnowolnienia. Jak należy rozumieć to niezależne życie, to prawo do niezależnego życia, o którym mówi konwencja, w stosunku do osób z niepełnosprawnościami, w stosunku do takiej osoby, która jest na co dzień zależna. Bo wiele osób mając pod opieką, opiekując się, będąc opiekunami, rodzicami osób dorosłych z niepełnosprawnością, powie, no dobrze, okej, ale on jest całkowicie, albo ona jest całkowicie ode mnie zależna. Więc ja powinnam mieć możliwość decydowania.
To jest stanowisko... Przepraszam.
Proszę.
To jest stanowisko tej danej osoby w danej sytuacji. I ona, ten rodzic tak przedstawia osobę, którą wspiera. Czyli od razu z głowy zakłada, że ta osoba nie ma żadnego potencjału.
Ale zakłada, że nie ma potencjału, ale nie rozumie może też, co to znaczy być niezależne
może, ale
życie.
Ale podejmuje bardzo ważną decyzję, prawda? To niezależne życie to nie jest życie samodzielne czy samotne. To jest niezależne życie, to jest życie, to jest prawo do dokonywania wyborów, na ile możemy ich, na ile możemy, jesteśmy w stanie ich dokonywać. I prawo do, w takim absolutnym skrócie, niezależne życie to jest przede wszystkim obszar prawa do niezależnego mieszkania, z kim chciałbym mieszkać, prawo do asystencji osobistej, czyli do tego, aby ktoś w naszym imieniu nam pomagał w życiu, znaczy pomagał robić to, czego my nie jesteśmy w stanie robić, oraz to jest dostępność szeroko rozumiana, dostępność do wszystkiego, co się dzieje dookoła nas, tak? Czyli do transportu, do kultury.
Jak pani ocenia to z perspektywy ostatnich, nie wiem, 10 lat? Jest jakoś lepiej, jest postęp?
Szczerze jest. To znaczy widzę przede wszystkim dzięki organizacjom pozarządowym, dzięki też działaniu Rzecznika Praw Obywatelskich, jest świadomość się zwiększa w narodzie, jak to się mówi. Poza tym nowe instytucje też powstają, znaczy przede wszystkim też ustawodawstwo, jeżeli jest ustawa o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, więc instytucje publiczne muszą być dostępne. Tutaj
no
ten
tak,
aspekt.
Ale pani Moniko, asystentura osobista to jest 30 godzin w miesiącu.
Albo chyba 60.
Nie, to nie jest tak. W tej chwili jest rozliczenie roczne i dla osób z niepełnosprawnością znaczną to jest 840 godzin rocznie.
Rocznie.
Tak, więc to jest uzależnione od zindywidualizowanych potrzeb osoby i to jest to, o co nam chodziło, czyli nie każdemu porówno. Jest to program rządowy, który jest dedykowany zarówno samorządom, to jest oddzielna gałąź, ale i organizacjom pozarządowym, które szczerze mówiąc robią to dużo lepiej niż samorządy, bo po prostu mają doświadczenie i mają zidentyfikowane indywidualne potrzeby.
I ten asystent osobisty to nie jest taka osoba, taki terapeuta, który przyjdzie
i
będzie pracował ze sobą z niepełnosprawnością, albo na przykład zastąpi rodzica, kiedy on pójdzie na zakupy.
Bardzo proste.
To nie o to chodzi.
Nie. To jest taka ludzka proteza. Tak się to nazywa kolokwialnie. To jest osoba, która ma
zrobić to, czego nie może zrobić sama osoba z niepełnosprawnością.
A wyboru dokonuje osoba z niepełnosprawnością.
Jest taki mentor chyba też, prawda?
Może nie do końca, bo mentor to jest ktoś, kto jakby narzuca trochę swoją wolę, swoim doświadczeniem. A tutaj jest tak, że ta osoba ma wspierać wybory osoby i wykonywać to, czego ta osoba nie jest w stanie
Czyli
zrobić, a by chciała
zrobić. Czyli też powinna być osoba przetrenowana w komunikowaniu się na przykład z osobą, która się werbalnie nie powie,
tak,
prawda?
Tak, ale komunikuje. Proszę Państwa, żebyśmy tutaj jasno powiedzieli, to nie musi być specjalista, dlatego że często, to przede wszystkim, co jest ważne w tym programie, to jest to, że wyboru może dokonać sama osoba. I moja Ola, osoba z niepełnosprawnością znaczną, intelektualną i ruchową, jest w stanie dokonać wyboru, jak Państwu powiedziałam, czyli powiedzieć, że ma przyjść pani Kasia, a nie pani Basia. Więc to jest już wybór. Ta osoba, jeżeli została przez nią wybrana, to ta relacja między nimi już jakaś funkcjonuje i jest to zadowalające dla obydwu stron. I przede wszystkim jest to też praca dla tej osoby, dla asystenta. Czyli ta osoba jest opłacana z tego tytułu. Też dzięki temu traktuje to jako obowiązek swój, prawda? Który musi dobrze wypełnić.
Ja bym się trochę wtrąciła, bo jakby też miałam kontakt z opiekunami i problemem jest po pierwsze to, że oni dalej nie są odpowiednio opłacani, zwłaszcza w kontekście ubezwłasnowolnienia.
Ale opiekun, asystent jest co innego.
Osobiste.
Tak, widzicie, że tak, ale chodzi też o to, że nie mamy zaplecza instytucjonalnego dalej i to jest olbrzymi problem nasz jako państwa, bo tutaj poruszyłyśmy też kwestię tego, jak rodzice próbują zabezpieczyć swoje dzieci, ubezwłasnowolniając je. I jest to krótkowzroczne też z tego względu, że wszystko jakby w miarę dobrze się to, czy póki ten rodzic żyje, ale w momencie, kiedy nie ma już rodzica i nie ma rodzeństwa, jest olbrzymi problem dotyczący tego, kogo wskazać jako opiekuna i znalezienia właśnie jakiejś tej osoby, która w sposób miarodajny te interesy będzie reprezentowała, więc to jest też
ja bym spory... trochę polemizowała, że...
Ale nie chciałabym, żebyście panie polemizowały na ten temat, bo chciałabym, żebyśmy przeszły do tematu, który jest tutaj istotny i między innymi dlatego pani zaprosiłam. Otóż kilka dni temu Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował już kolejny raz o zastąpienie ubezwłasnowolnienia systemem wspieranego podejmowania decyzji. I o tym chciałam porozmawiać, bo tak się dzieje w wielu państwach. I jak powinno wyglądać w takim razie wspieranie osoby z niepełnosprawnością w podejmowaniu tych decyzji? Czyli załóżmy, że likwidujemy w Polsce instytucję ubezwłasnowolnienia albo częściowo ją likwidujemy, bo pewnie całkowicie nie zostanie.
No ja o to się modlę, żeby całkowicie zostało.
I co się dalej będzie powinno dziać w takim razie?
Ja widzę wielki potencjał w asystencji prawnej, czyli ustanowieniu asystenta prawnego od konkretnych czynności, bo nie może być to osoba, tak jak w tej chwili opiekun prawny w zasadzie spełnia wszystkie funkcje, role i zadania, jest omnibusem.
Często sam nie zna prawa.
Oczywiście, często nie kierują nim dobre pobudki. To są po prostu wszystkie aspekty, pozostawienie w rękach jednej osoby decydowania o wszystkim, a ja tutaj mówię o asystencji prawnej, czyli o takim pełnomocniku, który będzie do konkretnych zadań, na przykład zadań nie podlegających nam zwykłych codziennych czynnościach życiowych, tylko na jakichś ważniejszych, tak jak pani mecenas wspomniała.
Podpisanie umowy.
Tak. Takich kluczowych dla majątku, dla dobrostanu tej osoby.
Czyli zakładając to, co pani tutaj przywołała, tą panią czy osobę z niepełnosprawnością, która nie mogła sprzątać na przykład, tak, bo umowa była zawarta
przez nią
w momencie, kiedy była już ubezwłasnowolniona, to taki asystent prawny po prostu pomógłby wtedy zawrzeć
zrozumieć
umowę.
Umowę przede wszystkim.
Nie byłoby problemu, bo ona mogłaby się podpisać, jeśli nie będzie ubezwłasnowolnienia jako instytucji, która pozbawi
ale
ją prawa.
Czy by rozumiała, co ma robić.
Właśnie, nawet nie tyle, bo to są proste
jakie
czynności
są
z reguły.
To znaczy,
ale chodzi
to
o wprowadzenie
jest dla tej osoby,
chodzi o wprowadzenie ją do tego, do czego się zobowiązuje prawnie, jaki jest zakres jej obowiązków, jak można rozwiązać taką
czyli
umowę.
Chodzi o informacje przekazaną w sposób tego, zrozumiały.
Często dostosowane do możliwości poznawczych też takiej osoby.
Czyli w takim razie taki jedna sprawa, opiekun prawny.
Asystent prawny.
Czy coś jeszcze? Jeszcze jakieś inne osoby?
No, może być to też pełnomocnictwo, na przykład pełnomocnictwo tak zwane opiekuńcze, to jest taki projekt w tej chwili, czyli to dotyczyć może osób, które mają stwierdzoną już na przykład zespół otępienny i wiedzą o tym, że za jakiś czas będzie gorzej. Wtedy one mogłyby już złożyć na dzień dzisiejszy pełnomocnictwo dla konkretnej osoby wskazanej przez siebie, która będzie go reprezentowała w przyszłości.
W sytuacji, kiedy stan zdrowia ulegnie pogorszeniu.
I to jest świadomy wybór jeszcze w momencie, kiedy osoba jest sprawna, jest w stanie sama podejmować decyzję.
Jest możliwe już w obecnej formie prawnej, bo tak naprawdę pełnomocnictwo trwa tak długo, póki go nie odwołamy. A myślę, że nawet odwołanie w przypadku osoby, u której ten proces otępienny już był na tyle zaawansowany, że ona nie podejmowała tej decyzji świadomie, nie byłoby skuteczne, czyli albo kiedy umrze. Więc czysto teoretycznie, zgodnie z prawem, można się tak zabezpieczyć nawet dzisiaj.
Czyli tak naprawdę dotykamy sedna sprawy, że w tej chwili na dzień dzisiejszy rodziny nie mają informacji, i co by mogły zrobić w zamian za ubezwłasnowolnienie? Ja Państwu nawet powiem, że jakiś czas temu, z miesiąc temu widziałam w poczytnym piśmie dla osób z niepełnosprawnościami, które wspominają, znaczy zajmują się tematyką osób z niepełnosprawnościami, taki artykuł, jak szybko ubezwłasnowolnić osobę. Czyli zobaczcie Państwo, że nawet w kręgach osób z niepełnosprawnościami też ten temat kuleje.
Ale w takim razie, czy jeśli byłaby taka osoba w rodzinie i ona jest osobą z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, ale ma pełni praw, czyli nie jest ubezwłasnowolniona, jakby przyszła taka mama z córką z niepełnosprawnością do pani do kancelarii, to można by było takie pełnomocnictwo ustanowić? Czy też trzeba byłoby powoływać biegłego, żeby sprawdził, czy ta osoba nie ubezwłasnowolniona, ale z niepełnosprawnością intelektualną rozumie co to znaczy?
Problem mógłby się pojawić dopiero później, gdzieś na etapie procesowym. Powołanie biegłego, który by zweryfikował czy ta osoba w sposób zrozumiały dla niej podjęła decyzję, to bardziej takie zabezpieczenie
tutaj. No właśnie,
czyli to
już jest jakby trochę podważanie tego prawa, które jest.
Nie. Bardziej chodzi mi o to, że na etapie samego udzielania pełnomocnictwa jak najbardziej mogłaby go udzielić. Ryzyko po prostu mogłoby się pojawić procesowo.
Ktoś zakwestionuje
później.
Tak.
Mhm. Znaczy, proszę Państwa, no to też jest ryzyko, to jest ryzyko równa się niewiedza osób, które będą w dalszym procesie postępować, tak, jeżeli tak samo, jeżeli chodzi o notariuszy, tak, którzy będą się obawiali tych sytuacji, no to są wszystko, temat niepełnosprawności na tyle jest dla wszystkich bardzo taki niepewny, nikt się nie czuje w tym temacie komfortowym, więc na wszelki wypadek stosuje taką zachowawcze działanie, często ze szkodą dla osób z niepełnosprawnościami.
Na co w takim razie powinno się zwracać uwagę, przygotowując te zmiany w prawie dotyczące systemu wspieranego podejmowania decyzji? To jest jakby jedna rzecz, tak? Żeby te obawy środowisk chociażby, no nie wiem, prawniczych, też edukacji. To jest edukacja, tak?
Tak, to jest według mnie absolutnie edukacja całych rodzin od momentu, kiedy zaistnieje niepełnosprawność, jeżeli chodzi o małe dziecko. Ja Państwu powiem, że w tej Szwecji, o którą tak często przywołuję, bo jest dla mnie naprawdę wyznacznikiem tych dobrych, sprawdzonych rozwiązań, jest tak, że osoba z kiedy pojawia się w rodzinie osoba z niepełnosprawnością, dziecko, to rodzice nie zaprzestają pracy. Rodzice dalej pracują, są aktywni zawodowo, dziecku przyznawany jest asystent, tak żeby wszyscy w rodzinie, rodzeństwo i rodzice mogli pełnić dalej funkcje społeczne, role społeczne, żeby generowali dochód i żeby płacili podatki.
No właśnie, a kto płaci za tego asystenta? Państwo.
Państwo, no bo jeżeli osoby generują dochód, płacą podatki, no to w tym momencie mamy finansowanie usług społecznych i asystentowie. I później jeszcze jest ważny aspekt, przez cały czas w mediach idą informacje na temat tego, jak wygląda niezależne życie osoby dorosłej, czyli rodzina przygotowywana jest do tego, że osoba dorosła z niepełnosprawnością najprawdopodobniej będzie mogła opuścić dom rodzinny i pędzić niezależne życie, co nie oznacza samotne. Niezależne życie ze wsparciem w mieszkalnictwie wspomaganym.
Dla wielu osób to wydaje się...
To się dzieje już w Gdańsku.
To się dzieje w Gdańsku, ale my jesteśmy w wyjątkowej sytuacji, bo jesteśmy w dużym mieście, gdzie jest duża organizacja.
No mamy też
wsparcie
ze strony samorządu, mamy tak. Gdański program mieszkalnictwa społecznego dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Ale problem na Pomorzu występuje nawet w mniejszych miejscowościach.
Oczywiście, że tak, bo powiem szczerze, że nie każdy samorząd ma organizacje prężne samorządowe, które o tym myślą. No i nie każdy samorząd widzi potencjał w swoich mieszkańcach z niepełnosprawnościami, tym bardziej jak widzieć potencjał w osobie, która została ubezwłasnowolniona i której nie ma. Widzi się tylko opiekuna.
To prawda? Jakie są w takim razie perspektywy pracy nad tym modelem wspieranego podejmowania decyzji, bo zainteresowałam się, czy w ogóle środowiska osób z niepełnosprawnościami biorą udział w jakichś rozmowach, ktoś pyta, jak Państwo by chcieli, żeby to wyglądało? Są jakieś konsultacje?
Są i jest w tej chwili prowadzony projekt nowej ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami, która się składa z kilku instrumentów, które mówią o kilku obszarach. Między innymi jest to właśnie obszary asystencji prawnej, asystencji osobistej, mieszkalnictwa, czyli niezależnego życia. I proszę mi uwierzyć, że od wielu, wielu lat już środowisko walczy z USP. Słowo walczy. Zabiega o to, aby te kwestie były unormowane. Są całe zespoły przy Ministerstwie Sprawiedliwości, jak również przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Są też niezależne przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Tylko niestety jakoś tej woli nie do końca ta wola jest, aby te tematy były traktowane jako priorytetowe.
A środowisko osób z niepełnosprawnościami, ludzi działających na rzecz godności tych osób? To środowisko, w którym pani jest.
Tak, ja mam tą przyjemność, że
to
od 4
ono
lat
jakby całkowicie wyklucza możliwość pozostawienia ubezwłasnowolnienia w systemie prawnym.
Całkowicie, po prostu uważamy, że to jest w tej chwili, znaczy, że można to zastąpić, tak jak w innych krajach, innymi instrumentami. Jeżeli będą inne instrumenty, katalog dostosowany do indywidualnych potrzeb danego przypadku, bo nikt nie jest taki sam, prawda? Ubezwłasnowolnienie to jest jeden instrument. To w tym momencie jesteśmy w stanie, tak jest moje zdanie i zdanie środowiska, absolutnie zastąpić ubezwłasnowolnienie wspieranym podejmowaniem
decyzji.
A co na
to środowisko prawników?
No, przyznam szczerze, że ja widzę olbrzymi problem związany z pewnym brakiem społecznej odpowiedzialności, bym powiedziała, bo wszystko jest fantastycznie.
Czyli znowu ta edukacja gdzieś
tak,
nam się kłania.
Ale też pewna społeczna uczciwość, której no niestety nie uda nam się wygenerować, bo to jest też częsty problem dotyczący osób na przykład z zaburzeniami otępiennymi. Nie zapominajmy, że one też podlegają ubezwłasnowolnieniu, niestety.
Ale to są dalej ludzie, prawda?
Ale proszę pamiętać o jednej rzeczy. Asysta ma pomóc im podejmować decyzje, ale nie uchroni ich przed nieuczciwym działaniem osób trzecich.
Tak,
ja miałam do czynienia
też
z takimi sytuacjami, kiedy na przykład sąsiadka wykorzystała starszą panią, zaprowadziła ją do notariusza, a ona sporządziła na jej rzecz testament, o którym rodzina dowiedziała się dopiero po śmierci. Okazało się, że pani jakby w tych ostatnich latach cierpiała na zespół otępienny, nie zdawała sobie zupełnie sprawy z tego, jaką czynność dokonała, no a tak na dobrą sprawę no jednak pozbyła się tego majątku na rzecz osób trzecich. Tak samo jest z pożyczkami, niestety. Nie zapominajmy też o tym, że jest grupa osób, które, zwłaszcza osób starszych, chorujących na przykład na Alzheimera, które świetnie maskują swoje deficyty i na pierwszy rzut oka nie widać, że to jest osoba, która jest już dość mocno ograniczona w tej możliwości
pani
podejmowania
swoich decyzji. Ale to
jest chyba
trochę
decyzji.
Ale trochę troszeczkę, to przepraszam, że się wtrącę, ale tak ad vocem, w zasadzie nikt, kto chodzi po mieście i kto posługuje się dowodem, nie ma w dowodzie wpisane, że jest osobą ubezwłasnowolnioną, bądź też nie ma wpisane w dowodzie, że jest osobą chorą, więc według
tak,
mnie ubezwłasnowolnienie w ogóle
nie... są skuteczne przy ubezwłasnowolnieniu.
No ale są, ale się dzieją.
Myślę sobie, że chodzi o to, że taki testament nie będzie skuteczny prawnie, więc
myślę sobie, że trzeba też w takim razie, bo tutaj dwa głosy troszkę inaczej patrzące na ten problem, może pomyśleć przy pracach nad tą legislacją, nad jakimiś systemami, które by zabezpieczały interesy.
Ja przypomnę Państwu, że osoba ubezwłasnowolniona może w dalszym ciągu iść do więzienia, może być karana, czyli ubezwłasnowolnienie niczym nie pomaga. Tak samo może być tak, że jeżeli kupi telefon komórkowy i go potem za rogiem komuś przekaże, to też zobowiązanie dalej, czynność jest nieważna, ale zwrot pieniędzy przedsiębiorca, który sprzedał ten telefon, będzie się domagał zwrotu. Jak
ale
nie od osoby, to od rodziny. Ale pieniążki muszą być zwrócone.
Nie, bo czynność jest nieważna, więc nie może się
ale zobowiązanie powstało.
No nie, bo czynność jest nieważna.
Bardzo dziękuję panią za tą dyskusję. Myślę, dziękuję. Że temat jest tak gorący, że należałoby go jeszcze w niedługim czasie ponownie przywołać i poruszyć. Mecenas Paulina Krakowiak i Monika Lewandowska, społeczna ekspertka na rzecz godnego życia osób z niepełnosprawnościami, były moimi i państwa gośćmi. Dziękuję za rozmowę.
Ja też dziękuję. Dziękujemy. Bardzo.
Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Więcej serca i mniej barier.